Ortodoksja.
Z naszym radiowym mikrofonem gościmy dziś ojca Marka Ławreszuka, proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego, kierownika Katedry Teologii Prawosławnej, a także redaktora psałterza liturgicznego, który ukazał się nakładem warszawskiej metropolii prawosławnej. Sława Jezusu Chrystu, Ojcze.
Sława po wieki.
Ojcze, spotykamy się, aby porozmawiać o tym nowym wydawnictwie, psałterz liturgiczny, co to za księga i czym różni się od tych psałterzy, które są znane w naszej cerkwi, które już wcześniej zostały wydane.
Psałterz to nazwa, z którą spotykamy się bardzo często w cerkwi, w tradycji chrześcijańskiej, ale to termin, który też nie do końca precyzyjnie zawsze określa księgę. Możemy mówić o Księdze Psalmów, czyli jednym z rozdziałów Starego Testamentu, który zawiera psalmy. Jest psalterzem, natomiast stanowi on strukturę Księgi Pisma Świętego Starego Testamentu, gdzie te psalmy historycznie są przedstawione, umiejscowione i w tej redakcji rzadko są wykorzystywane jako księga w cerkwi. Czytamy ją najczęściej w domu podczas naszych studiów biblijnych. A w cerkwi korzystamy z psałterza w redakcji liturgicznej. Czym on się różni? Psalmy są te same, natomiast księga ta jest uzupełniona o różne elementy, które są potrzebne na nabożeństwach. A więc psalmy są uporządkowane w katyzmy. Z kolei katyzmy są podzielone na chwały, na części, które pozwalają wykorzystywać te psalmy podczas nabożeństw. Wiemy, że podczas nabożeństw czytamy poszczególne, pojedyncze psalmy, czasami części psalmów, czasami grupy psalmów. I właśnie ten podział w psalterzu liturgicznym umożliwia nam ich wykorzystanie podczas nabożeństw, kiedy na jutrzni czy na wieczerni dyrygent na chórze czy lektor widzi instrukcję, że powinien przeczytać trzecią katyzmę, on jej nie odnajdzie w Księdze Pisma Świętego Starego Testamentu. Oczywiście może na pamięć wiedzieć, które to psalmy są, ale łatwiej jest sięgnąć po psalterz liturgiczny. I tak nasi przodkowie opracowali właśnie taką księgę, która powinna się znajdować w każdej świątyni i pomagać podczas nabożeństw. Psalterz liturgiczny ponadto zawiera też pieśni biblijne. To bardzo piękna hymnografia, która została zaczerpnięta z ksiąg Starego Testamentu, ale i z ksiąg Nowego Testamentu, z Ewangelii. To są zapisane w Biblii pieśni, które są wykorzystywane podczas nabożeństw. Jeśli jesteśmy wnikliwymi uczestnikami jutrzni, to słyszymy na przykład niezależnie od okresu liturgicznego kanony śpiewane na jutrzni, pieśni kanonów śpiewane na jutrzni, które niezależnie od melodii, od tonu czy od święta poruszają wciąż te same tematy. Pieśni kanonu na przykład mówią o młodzieńcach w piecu ognistym. Jedna mówi z pieśni o wyjściu Mojżesza z narodem wybranym. To jest właśnie nawiązanie do poszczególnych pieśni biblijnych, które są też w psałterzu liturgicznym. I czasami psałterze liturgiczne w historii naszej praktyki liturgicznej były rozbudowywane, zawierały dodatkowe elementy, które są potrzebne do sprawowania nabożeństw, czyli tropariony, prokimny, jakieś wskazówki dla dyrygentów. I tym tak naprawdę różni się psalterz liturgiczny od takiej księgi psalmów z Biblii. Ale psalterze liturgiczne właśnie też są różne. W tradycji cerkiewnosłowiańskiej mieliśmy do czynienia z tak zwanym śledowanym psałtirem, czyli psałterzem ze wskazówkami, w którym bardzo dużo informacji było dodatkowych. Były psałterze krótsze, były psałterze, do których treści włączano, na przykład modlitwy indywidualne za żywych, za zmarłych. I nasza redakcja, którą przygotowaliśmy w wydawnictwie warszawskiej Metropolii Prawosławnej, jest właśnie taką redakcją, która pozwala na wykorzystanie tej księgi podczas nabożeństw w cerkwi, gdzie jest podział na katyzmy, podział na chwały, gdzie są wszystkie pieśni biblijne, ale również są modlitwy, które pozwalają wykorzystać ten psał też w indywidualnej, domowej modlitwie, czyli czytaniu psałterza w intencji osób żywych, i wiem, że też jest to wśród naszych wiernych bardzo rozpowszechnione, czytania psałterza bezpośrednio po śmierci naszych bliskich, kiedy staramy się te psalmy czytać i modlić się w ten sposób również w intencji tych, którzy odeszli.
Ojcze, jest to psałterz w języku polskim. Zostały teksty przetłumaczone. Chciałbym zapytać również o to tłumaczenie, w jaki sposób pracowaliście nad tym tłumaczeniem, bo jest to chyba takie pierwsze wydawnictwo zatwierdzone również przez Sobór naszej Cerkwi.
Zgadza się. To jest pierwsze wydanie psałterza, które zostało zatwierdzone do wykorzystania liturgicznego, natomiast nie pierwsze w historii, i tutaj można powiedzieć, że od lat w takim nieoficjalnym użyciu wykorzystywano bardzo wartościowe dzieło, pracę ojca Henryka Paprockiego. Przed laty dokonał on przekładu autorskiego psałterza, dzięki któremu tak naprawdę mogły powstać i inne tłumaczenia ksiąg liturgicznych czy tekstów liturgicznych w naszej cerkwi, których dokonał również w znakomitej większości ojciec Henryk Paprocki. Dlaczego tak się stało? Ponieważ w każdym nabożeństwie zawarte są fragmenty psalmów, całe psalmy, cytaty z psalmów, a więc dokonując tej tytanicznej pracy, ojciec Henryk dał podwaliny do tego, żeby te teksty dalej wykorzystać, i one cały czas były i są wykorzystywane w naszej cerkwi. Psał też przetłumaczony przez ojca Henryka Paprockiego przed paroma laty został poddany korektom autorskim. Przez samego autora dokonaną korektę i przez wydawcę psałterza, czyli przez monaster świętej Katarzyny w Zaleszanach. Znamy to wydanie, jest rozpowszechnione wśród ludzi, wśród wiernych. To jest psałterz do wykorzystywania właśnie w tej modlitwie indywidualnej. I te redakcje psałterza opracowane przez ojca Henryka Poprockiego stały się bazą wyjściową do naszej pracy, do dalszej korekty, do systematyzacji tych tekstów, również do takiego wzajemnej zgodności przekładów, które już zostały opublikowane w naszej polskiej cerkwi. Chodzi o to, że teksty Ewangelii, teksty listów apostolskich, które zostały wydane w warszawskiej metropolii prawosławnej i które zostały zatwierdzone do wykorzystywania liturgicznego, to efekt pracy zespołów tłumaczy, teologów, liturgistów, którzy bardzo skrupulatnie starali się dbać o odpowiednią terminologię, o zgodność z prawosławnym nauczaniem. I dzieje się tak, że w tych księgach nowotestamentowych i sam Zbawiciel, i apostołowie bardzo często cytowali słowa z psalmów, które były dla nich przecież znane, stanowiły podstawę modlitwy. Więc i w tych naszych przekładach zredagowanych przez wydawnictwo warszawskiej Metropolii Prawosławnej również pojawiały się już przepracowane przez zespół cytaty z Księgi Psalmów. I one naszym zdaniem powinny być zgodne z tym, co psałterz wskazuje, tak? Czyli powinna to być taka wewnętrzna zgodność. Można dyskutować, czy kolejność tej pracy edytorskiej była na pewno odpowiednia, czyli początek, rozpoczęcie od ksiąg Nowego Testamentu, a później powrót do ksiąg starotestamentowych. No mówimy jednak w tym momencie o pracy nad dokonywaniem tłumaczeń tekstów liturgicznych, ksiąg liturgicznych, które są niezbędne w cerkwi i te pierwsze wydania oczywiście mogą być obarczone jakimiś niedoskonałościami, no ale pozwalają sprawować nabożeństwa w cerkwi w języku zrozumiałym. Dlatego podjęliśmy decyzję, zespół redakcyjny, żeby dokonać jeszcze jednej, kolejnej korekty, uzupełnień i przepracować psalmy opracowane, przetłumaczone przez księdza Henryka Paprockiego. I tak przed paroma laty rozpoczęliśmy pracę nad redakcją psalterza liturgicznego. Okazało się jednak, że wymaga to dużo głębszej pracy, odwołania się nie tylko do istniejących już tłumaczeń, ale podjęcia się też pracy tłumaczeniowej, którą oparliśmy zarówno na księgach cyrylickich, czyli cyrkiewnosłowiańskim psalterzu współczesnej redakcji, którą mamy zaakceptowaną i która funkcjonuje w naszej tradycji liturgicznej, ale również z historycznej wersji psalterza cyrkiewnosłowiańskiego, która funkcjonowała na naszych ziemiach z początku XVI wieku. Do tego dołączyła grecka redakcja psalterza liturgicznego, można powiedzieć, źródło i oryginał, chociaż psalmy pierwotne w Starym Testamencie były zapisane w języku hebrajskim, natomiast w tradycji prawosławnej liturgicznie my wykorzystujemy wersję grecką, greckie tłumaczenie Septuaginty. A więc te wszystkie księgi tak naprawdę stały się fundamentem pracy, efektem której jest właśnie psalterz liturgiczny, który został następnie poddany kolejnej procedurze korekty i recenzji dokonanej już przez naszych biskupów. I dzięki temu księga ta oficjalnie została zatwierdzona do wykorzystywania liturgicznego w naszej cerkwi.
Wspomniał ojciec o tym, że wykorzystujemy psalmy podczas tak naprawdę chyba każdego nabożeństwa w cerkwi. Wspomniał również ojciec o tym, że jest taka praktyka, że czytamy psalmy w intencji osób zmarłych. Skąd wzięła się właśnie taka praktyka?
W myśli świętych ojców, w myśli patrystycznej, wybitni hierarchowie wskazywali na psalmy jako na źródło i inspirację wszelkiego rodzaju modlitw. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa psalterz był niezwykle ceniony. Mnisi modlili się w zasadzie nie posiadając ksiąg liturgicznych w pierwszych wiekach monastycyzmu, ale opierali się na codziennej lekturze, na śpiewie codziennym psalmów. To było ich nabożeństwo, to była ich modlitwa. I w psalmach można znaleźć i pocieszenie, można znaleźć i skruchę, można znaleźć i modlitwy intencyjne w intencji właśnie naszych bliskich. Stąd w naturalny sposób zrodziła się taka praktyka, ażeby modląc się, poświęcając swój czas, uwagę, zaangażowanie Bogu, jednocześnie prosić o zbawienie, o miłosierdzie dla żywych i zbawienie i królestwo wieczne dla tych, którzy odeszli. I ta praktyka jest bardzo stara. Właśnie w psalterzu liturgicznym odnajdziemy na zakończenie każdej z katyzm krótki zestaw modlitw, które właśnie sygnalizują nasze intencje, więc osoba, która pragnie modlić się, może wybrać pewną część psalterza, katyzmę pojedynczą, czy pojedyncze nawet wybrane psalmy i czytać je, a następnie na zakończenie tych psalmów jakby zwieńczyć ten swój trud modlitewny modlitwą, w której padają intencje właśnie co do osób bliskich, żywych, bądź tych bliskich, którzy odeszli. I wiem, że wierni starają się, szczególnie po śmierci swoich bliskich, wypełnić te przykazanie takiej szczerej, żarliwej modlitwy przez kolejne pierwsze 40 dni czy pierwszy rok po śmierci i modlą się, i ten psał też właśnie też tutaj służy takim wsparciem i pomocą, bo zawiera odpowiednie modlitwy i człowiek może samodzielnie podjąć się takiego trudu w miarę swoich możliwości czytać czy to codziennie jeden psalm, czy starać się codziennie czytać całą katyzmę, czyli te 2, 3, 4 psalmy i kończyć to odczytaniem modlitwy. No jakby nie jest to ujednolicona praktyka. Myślę, że najlepszym tutaj rozwiązaniem jest taka indywidualna konsultacja z duchownym albo podjęcie samodzielnie decyzji dotyczącej tego, że staram się z uwagą wejść w treść psalmu, przeczytać go, zaangażować się w tą treść, a następnie poprosić na końcu Boga o to, żeby również wsparł moje intencje. I to jest taka relacja bardzo piękna, bo zwrotna. Z jednej strony my, czytając psalmy, tak naprawdę też mamy możliwość poznania woli Bożej, poznania Jego praw, poznania Jego oczekiwań co do tego, co my mamy robić, a z drugiej strony na koniec wtedy my pokornie prosimy również Boga, ażeby i On nas wysłuchał. A więc to nie jest monolog skierowany do Boga, jest to bardziej dialog. Przez słowa twórców psalmów przemawia bowiem ponadczasowa mądrość, na którą chyba szczególnie współcześnie powinniśmy zwracać uwagę. Na przykład psalmista w wielu psalmach mówi o tym, że prawa Boże są piękne, albo że kocha prawo Boże. I można to, tak jak jeden z pisarzy, Clive Staple Lewis, przyrównać do takiego zachowania człowieka, który na przykład idzie do dentysty, bo wie, że taka jest logika, że kiedy boli ząb, to trzeba pójść i procedura medyczna ma mu pomóc. I on może ją szanować, on może rozumieć jej logikę, ale przy okazji ta wizyta przecież jest nieprzyjemna i ciężko sobie powiedzieć, że ktoś mówi, że kocham chodzić do dentysty, tak? Czy kocham leczyć zęby. No właśnie, takie jest nasze postrzeganie prawa jako coś koniecznego, prawa Bożego. A prawo Boże jest przede wszystkim, o czym mówią psalmy, jest mądrością, jest czymś, z czego człowiek może skorzystać, jeżeli postara się je zrozumieć i poświęci na to swoją uwagę i swój czas. I faktycznie można Boże prawa pokochać. Tego na przykład uczy psał też. Ale tak naprawdę 150 psalmów, tych tematów, które można by było tu poruszyć, jest cała masa i myślę, że spokojnie można by było zrobić cykl bardzo długi spotkań dotyczących tych mądrości związanych z psalmem. To zaledwie jeden taki przykład.
Ojcze, odwołując się jeszcze do tłumaczenia psalmów ojca Henryka Paprockiego, możemy zauważyć tutaj pewną zmianę, bo ten najnowszy przekład warszawskiej metropolii prawosławnej wygląda, kiedy czytamy psalmy, trochę jak poezja. Tam mieliśmy tekst pisany ciągiem, tutaj jest inaczej. Czy to taki jakiś celowy zabieg?
Tak, zdecydowanie. W księgach liturgicznych można odnaleźć dwie praktyki zapisu psalmów. Albo tekstem ciągłym, albo takim tekstem poetyckim z podziałem na wersety, dzieląc treść wersetów tak, jak dzielimy wiersze. Ten drugi sposób nawiązuje do tego, czym tak naprawdę są psalmy. One są poezją. I on one są niezwykle skrupulatne i zwięzłe w swej treści i niekiedy czytanie tego jako tekstu ciągłego sprawia, że zaczynamy czytać szybko, że zaczynamy czytać całymi zdaniami i często wątki, które poruszane są w jednym wersecie psalmów, one dotyczą kilku różnych kwestii, więc wyodrębnienie tych wersetów, taki ręczny podział pozwala moim zdaniem głębiej wejść, wniknąć w treść psalmu, co ma szczególne znaczenie podczas czytania tychże psalmów w cerkwi, podczas nabożeństw. Chyba wszyscy wiemy i słyszymy często taki monotonny głos lektora, który na przykład odczytuje kolejne wersety psalmów. No, niekiedy czyni to jeszcze bardzo szybko. I to wszystko sprawia, że ta bogata w treść, w mądrości treść staje się trudna do wysłuchania, do zrozumienia. I podział na wersety, podział na takie tematyczne wątki, które właśnie wyodrębnia nasz psalterz, pozwala wszystkim, którzy czytają, no niejako zaangażować się bardziej w tą lekturę. Jeden z przykładów. Mam przed sobą otwartą księgę na psalmie 68, gdzie autor psalmu zwraca się do Boga i jest pełen takiej skruchy świadomości swojej własnej grzeszności. I ten psalm rozpoczyna się od słów: wybaw mnie Boże, albowiem wody podeszły do mojej duszy. Ugrzęzłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. I te pauzy, które tutaj starałem się uczynić, wydaje się, że są naturalne zarówno dla autora, który chciał to wszystko przekazać dla Boga, jak też i łatwiejsze dla nas do zrozumienia. I na pewno dużym tutaj utrudnieniem byłoby to, gdyby ten sam tekst był odczytany z jakąś artystyczną manierą, która totalnie ignoruje znaki interpunkcji. A więc ta interpunkcja została w naszym wydaniu przeakcentowana właśnie nie tylko przecinkami i kropkami, które w tekstach są ważne, ale również właśnie z znakiem łamania wierszy. I mam nadzieję, że to też będzie jeden z takich elementów, które pokażą współczesnemu czytelnikowi czy wiernemu, który korzysta z słucha psalmów, czyta psalmy, że zawierają one bardzo dużo mądrości. Poza tym stara praktyka żydowska, która przeniknęła do hymnografii chrześcijańskiej, opierała się na tym, że jeżeli coś dla autora było niezwykle istotne, to on tą frazę powtarzał dwukrotnie, trzykrotnie, jakby zmieniając delikatnie akcent, stosując jakieś synonimy, zamienniki, ale w języku polskim mówimy o tym masło maślane, takie powtarzanie pewnych rzeczy dwu, trzykrotnie. Właśnie w wersetach psalmu jest często tak, że pierwsza część wersetu mówi o jakimś fakcie X, a druga część wersetu stanowi uzupełnienie innymi słowy. Zresztą taką metodę też możemy zauważyć przecież w nauczaniu Jezusa Chrystusa, kiedy on o prawach Bożych mówił w przypowieściach, a więc niejako te same rzeczy opowiadał, używając innej symboliki. I to w psalmach też jest istotne, żebyśmy zrozumieli ten rytm psalmów, ten rytm modlitwy i myślę, że właśnie ta struktura też pomaga, a przede wszystkim wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, że język zrozumiały pozwala odkryć naprawdę tą głębię i mądrość tych psalmów, do której lektury, no, szczerze zachęcam. Cieszę się niezwykle, że udało się tą wieloletnią pracę edytorską zakończyć w roku jubileuszowym stulecia autokefalii naszej cerkwi. Mam nadzieję, że to jest taka mała cegiełka, która do tego przebogatego dziedzictwa, tego stulecia naszej autokefalii też się dokłada. To wydanie psałterza liturgicznego. Cieszę się, że wydanie tej księgi zaangażowała się również parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Współpracowaliśmy tutaj z wydawnictwem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej i można powiedzieć, że jest to też nasz wkład, naszej parafii w ten jubileusz stulecia. Z tego niezwykle się cieszę i mam nadzieję, że znajdzie ona swoje miejsce przede wszystkim w naszych świątyniach i w naszych domach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, gdzie ją zdobyć, to przede wszystkim u wydawcy w wydawnictwie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, ale i w naszej parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, w tych miejscach, gdzie zazwyczaj dystrybuujemy księgi liturgiczne, a więc w sklepie internetowym cerkiew.pl, no i w innych miejscach, w tych punktach stacjonarnych i w naszych, mam nadzieję, że również w naszych cerkiewnych sklepikach. I zachęcam każdego do, przede wszystkim do lektury psalmów i do tego, żeby starać się porównać swoją reakcję w momencie, kiedy słyszymy tradycyjnie brzmiące psalmy podczas naszych nabożeństw w języku cerkiewnosłowiańskim i kiedy usłyszymy je czy przeczytamy je w języku polskim. Wydaje mi się, że ta treść, ta głębia treści jest tutaj dużo, dużo bardziej zauważalna. A jeszcze jako takie uzupełnienie, czym różni się nasza redakcja od istniejących już wcześniej wydań, to dodam, że w procesie tłumaczeń też odwoływaliśmy się do percepcji, do odbioru takiego młodego czy przeciętnego wiernego i słuchaliśmy ich uwag i zapytań. I często wersety, które wywoływały jakieś pytania czy konsternacje, cóż to oznacza za termin, cóż oznacza na przykład takie porównanie semickie, starotestamentowe, którego my we współczesnym języku no, nie wykorzystujemy. Tak? Co to znaczy, że ktoś ukąsi mnie w pięty? Czy to jest bolesne, czy to jest powód do wstydu, czy to powód do dumy? Jakby tych sentencji my dzisiaj już w ten sposób nie rozumiemy, więc opatrzyliśmy te trudniejsze wersety przypisami, w których mamy nadzieję, że w prosty sposób wyjaśniamy, co tak naprawdę oznaczają te frazy.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a moimi Państwa gościem był ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego, a także redaktor i tłumacz psałterza liturgicznego. Dziękuję ojcze bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ortodoksja.